pulpit dla Twojej dyspozycji.
Dziękuję. Witajcie siostry, bracia, goście mili. Wiem, że ciśnienie dzisiaj na zewnątrz troszkę spadło, opadło, pada deszcz, ale to też dobrze. Nie wiem, jak się ćwiczycie w tych modlitwach typu Barak. Niech będzie błogosławiony Bóg, który daje deszcz, tak? Ostatnio, tydzień temu byliśmy w okolicach Torunia i mam znajomych, którzy mają taką szkółkę roślin ogrodniczych. Oni tacy byli wdzięczni za te deszcze, które wtedy spadały i przechodziły, bo nie musieli uruchamiać całego systemu nawadniania na polu i wiadomo też oszczędność i to trwa z 2 godziny i trzeba pilnować tego. Także tak to właśnie czasami jest. To też jest błogosławieństwo, bo ziemia potrzebuje deszczu. Tak jak my dzisiaj potrzebujemy też Bożego Słowa, nie tylko dzisiaj oczywiście, ale to jest świetna okazja, kiedy spotykamy się w niedzielę, w kaplicy, w środę, na grupach domowych. Wakacje, pamiętamy, to nie jest okres jakiegoś takiego rozlejenia duchowego. No już na tyle chyba jesteśmy dojrzali, że wiemy, że można urlop również poświęcić częściowo przynajmniej na odkarmianie tego wewnętrznego człowieka, co potem się przełoży, jak wrócimy do, wybaczcie to słowo powiem, pracy po urlopie. Tak patrzę sobie teraz na te notatki i zastanawiam się, ale wybrałem sobie temat. Gdy jestem głodny, akurat wczoraj mieliśmy przywilej z Anią być świadkami zaślubin Alicji, uwaga, Kulec, więc jesteśmy po czeskim właściwie weselu, można powiedzieć, takim zaolziańskim. Ja absolutnie nie jestem głodny, tylko kawa była. Ale temat pozostaje tematem, już wydrukowane ulotki są, więc postaram się przekonać was i siebie na podstawie Bożego Słowa, że czasami jednak jesteśmy głodni i co nas tak naprawdę syci, co nas w stanie jest zaspokoić. Ostatnie 2 weekendy byliśmy na wyjazdach. Ostatni weekend, tak jak powiedziałem, byliśmy w Toruniu. Przewożę pozdrowienia dla was, kochani, z miasta, z grodu Piernika i Kopernika. Poprzedni tydzień byliśmy w Kluczborku. Stamtąd, z tej małej społeczności, również pozdrowienia dla was. Ale pierwsze 2 tygodnie czerwca były dziwne dla mnie. Zaraz powiem dlaczego. Dziwne, bo po raz pierwszy w życiu byłem słomianym wdowcem. To znaczy Ania i Tosia wyjechały tutaj do Kiczyc, niedaleko w sumie to jest. Były wolontariuszkami na takiej fantastycznej, trudno powiedzieć imprezie, to nie jest impreza żadna, ale na takim wyjeździe, który organizują Małżeństwo Królów z Wisły, nazywa się to Outback, jest to weekend dla małżeństw, par małżeńskich, albo dla rodzica i dziecka nastoletniego. Ten weekend był taki dziwny dla mnie, wiecie, bo lubię swoje towarzystwo i nie mam problemu, żeby znaleźć sobie jakieś zajęcia. Ale tamte 2 pierwsze weekendy jakieś takie, pomimo tego, że miałem pod opieką i Stefcie, i Huberta, jakoś nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca. Telefon milczał. Środki finansowe bardzo ograniczone, więc nie byłem w stanie wykupić sobie tego czasu, wiecie, żeby jakoś to pozalepiać dziury. Odczuwałem właśnie wtedy pewien rodzaj głodu, takiego niespełnienia. Nie wiem, na pewno też tak macie czasami. Więc wykorzystałem tą okazję, żeby sobie się baczniej przyjrzeć. Bo pomimo dyskomfortu sytuacji, w których jesteśmy, oczywiście to jest, wiecie, to jest drobna sprawa, ale pozwoliła mi przyjrzeć się sobie bliżej. I pomimo dyskomfortu takich sytuacji, one są bardzo, bardzo cenne. To jest tak, jak nikomu tego z was nie życzę, byście znaleźli się w szpitalu, ale to jest tak, jak do szpitala po prostu. Odcina się całkowicie świat i kładą cię na łóżku w zielonym pokoju. I masz trzy wielkie wydarzenia dnia, czyli śniadanie, obiad, kolacja, ewentualnie pytanie lekarza, czy wszystko w porządku. No, no to trzeba powiedzieć, no wszystko w porządku. I jesteśmy odcięci od świata. Świat zewnętrzny gdzieś tam sobie radzi. To wszystko gra, dzieci chodzą do szkoły, ktoś tam idzie do pracy, a człowiek jest taki odcięty, wyizolowany. I kiedy obieramy sobie te łuseczki, które... To jest naturalne. Przez lata gdzieś tam się narasta. To pozostaje naga prawda o sobie samym. I to są bardzo dobre chwile. To są bardzo dobre momenty. Zastanawiałem się, bo to wspomniałem o pieniądzach, bo dość łatwo szafujemy czasami pewnymi określeniami. Mówimy, no pieniądze szczęścia nie dają. No dają czy nie dają? No nie dają, tak? Ale jakoś tak wszyscy chcielibyśmy więcej zarabiać i tych pieniędzy mieć więcej. Co więcej, nie spotkałem w swojej 40-paroletniej karierze jako Robert Kasprowicz człowieka, który byłby, tak wiecie, nieprzyzwoicie bogaty. A jeszcze... Żeby to pogłębić, jakby ten obraz, nie spotkałem człowieka, który byłby tak bardzo bogaty i powiedział, wiesz co, to wszystko to jest, to nie ma sensu. Ale znacie na pewno i wiem, że są też na tej sali ludzie, którzy gdzieś tam w jakimś momencie taka fala finansowa przyszła, tak? Zaczęło coś rosnąć i rzeczywiście jest tak, że jak to człowiekowi czasami jest za dobrze, to przestaje się przejmować Panem Bogiem. Tak jakbyśmy Go nie potrzebowali. I czasami jest tak, że ludzie odpływają od Pana Boga. Właśnie wykupują sobie czas, wykupują sobie różne rzeczy, które mają niby zaspokoić ten wewnętrzny głód. Łaska od Pana Boga, jeśli ktoś wraca do społeczności, do społeczności Kościoła, i rzeczywiście, rozmawiając z takimi, bo to głównie małżeństwa, chodzi o małżeństwa, pojawia się jeden taki wniosek ogólny, mówiący i spójny dla wszystkich, nie warto było. Nie było warto. Więc lepiej, żebyśmy wierzyli słowom takich właśnie świadectw. Co więcej, mamy... świadectwo pewnego najbogatszego człowieka, który wtedy żył na ziemi, króla Salomona, który powiedział kiedyś, posłuchajcie, to jest z Przypowieści, drugi rozdział. Nagromadziłem sobie też srebra, złota, nadto skarbów, królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków, śpiewaczki i to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. Czyli oprócz tego wszystkiego jeszcze miał ciągle tą mądrość. Nikt mu jej nie zabrał. I to dobrze być mądrym. Bo mamy wtedy, możemy mieć jakiś pogląd na sytuację. Nie jesteśmy zaślepieni. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, mój trud, który włożyłem w pracę i oto... Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. I nie daje żadnego pożytku pod słońcem. O, żebyśmy chcieli tak, wiecie, czasami pamiętać te słowa. W pewnym sensie potwierdzenie tego, o czym mówi król Salomon, możemy znaleźć też w Nowym Testamencie. W pewnym sensie, bo to nie jest do końca ten fragment, ale w pierwszym liście Jana 2, drugi rozdział 16-17 werset czytamy. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, a wiemy, że tym rzeczom po prostu tych rzeczy nie można zasypać tak, żeby starczyło. I pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Co wynika zatem z tych słów? Po pierwsze, są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Są tu wymienione. Nie jesteś w stanie, powołując się na Boże Słowo, na świadectwo Salomona, ale też tych spośród twoich znajomych, których znasz i którzy może dorobili się dużych pieniędzy, może mieli mnóstwo pieniędzy w kieszeni. Zastanawiające jest to, że ludzie jak mają bardzo dużo, tak się obserwuje pewne postacie faktycznie występujące, typu Pablo Escobar w Ameryce Południowej, ten, który handlował narkotykami i miał po prostu tych pieniędzy, on zakopował worki tych pieniędzy w ziemi, żeby nie wiedział, co z tym zrobić. A on ciągle chciał więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Koniec jego, domyślacie się, jaki mógł być. Historyczna postać, prawdziwa. Więc są to rzeczy, których nie da się zaspokoić. To jest pierwsza uwaga. Po drugie, to wszystko ma charakter przemijający. Tak? Bo trwa tylko tyle, jak długo oddychasz. Z ostatnim oddechem dla ciebie się kończą. Nic nie zabierzemy z tego świata. Nic. Ale jest coś w tym fragmencie, co mówi o tym, co trwa wiecznie. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I to jest twoim udziałem lub może być twoim udziałem. Coś, czemu końca nie ma. Coś, czym nie da się już wstrząsnąć. Bo wszystkie rzeczy, pamiętajcie, kiedy mówiłem takie kazanie, podlegają wstrząsowi, aby okazało się, że właśnie Boże Królestwo nie podlega wstrząsom. Co w takim układzie, co w takim razie jest w stanie zaspokoić ten mój głód? Ten, kiedy jestem tylko sam, kiedy to wszystko gdzieś na bok odchodzi. Myślę, że najlepszym przykładem dla chrześcijan jest po prostu nasz nauczyciel, nasz zbawca, nasz wybawiciel, nasz pierwowzór, ten, którego warto naśladować, Jezus Chrystus. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A jak u ciebie jest z lekturą Bożego Słowa? Wspomniałem dzisiaj o urlopie. Pamiętacie, nie wiem, 2 lata temu przyniosłem walizkę i wypakowałem różne formaty Biblii. Więc na urlop nie trzeba zabierać, wiecie, z konkordancji, grubych jakichś Biblii. Dzisiaj nie mamy wymówki, bo każdy ma dostęp do Bożego Słowa. I to w wielu tłumaczeniach, w wielu formach, w postaci audio, na komórce. Nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że kiedy mam okazję i przywilej głosić tutaj Boże Słowo i kazania, przyzwyczailiście się do tego, że czasami dość szokujące pytania zadaję. Ale przede wszystkim dla siebie zadaję je. Ale pozwólcie, to oto kolejne z nich. Po co więc czytasz Biblię? Z poczucia obowiązku? Żeby zaspokoić jakoś wyrzutu sumienia, bo trochę zaniedbałeś lekturę Bożego Słowa? Jeżeli Boże Słowo, Słowo żywego Boga, jest w stanie zaspokoić ten głód nie fizyczny, ale ten, który człowiek ma od urodzenia, no to może warto by się przejąć tym. A jak długo jesteś w stanie przeżyć na jednym ciasteczku? Nawet jeśli to jest Oreo z kremem w środku. Znacie zasady odżywiania, prawda? Bo można tych ciasteczek sobie podjadać w ciągu dnia, podjadać. One mają kalorie, tak zwane puste kalorie. Tyjemy. od tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które nie mają tak naprawdę wartości dla naszego organizmu, bo okazuje się, że organizm jest ciągle niedożywiony. Czy zatem odżywiasz swojego ducha? Czy go głodzisz? Czy może raz na kilka dni odbierasz SMS-a, ktoś ci przesłał i przeczytasz kawałek Bożego Słowa? Ja wiem, o czym mówię. Czy odżywiasz swojego ducha, czy go głodzisz? A może te wakacje właśnie, może ten urlop, warto przypomnieć sobie, może być taką okazją do zbliżenia się do Bożego Słowa. Możesz czytać Ewangelię. Kiedy Jezus spotkał się z Samarytanką, pamiętacie, to było dość szokujące kulturowo, tak? Ale kluczowy fragment odnośnie tego, o czym dzisiaj mówię, znajduje się właśnie chwilkę później. W Ewangelii według świętego Jana w 4 rozdziale. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! Bo on ich wysłał do miasta, żeby coś tam kupili do jedzenia. A on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: no jak to uczniowie, no jak to my, no. Czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. To jest zastanawiające, wiecie? I to bardzo. Bo Jezus odkarmiał się, żył tym, by wypełnić wolę swojego Ojca. Czy mógł zamienić te kamienie na chleb? Oczywiście, że tak. Ale nie była to wola jego Ojca. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Przyznam się wam do czegoś. Kiedy, nie wiem, to było 2 tygodnie temu, mieliśmy w zborze gościa, Brenta Grosvenora, i mówił w tak prosty sposób na temat darów, talentów, pamiętacie? Miesiąc temu to było? No tak. Kiedy towarzyszyłem mu w modlitwie o wielu spośród nas, przejąłem się tym, bo trzeba podnieść oczy i spojrzeć na pola, że są dojrzałe do żniwa. Że to my mamy, dzisiaj żyjący w Bielsku-Białej, my mamy pełnić wolę Ojca. Cokolwiek ona oznacza. Po pierwsze, za chwilę to rozwinę, służba w Kościele. To jest bardzo ważne. Ale chcę powiedzieć, że to nadaje spełnienie życiu. Jeżeli Jezus tak mówił, to coś w tym jest. Jeżeli powiedział, że jego pokarmem jest spełnienie woli jego Ojca, to jest coś, co go prowadzi, napędza, co daje mu siłę, co daje mu spełnienie. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy szukali teraz spełnionego życia. Ale jeżeli to życie, które Pan Bóg dla ciebie zaplanował, Jezus powiedział, by miały te owce to życie w obfitości, jeżeli on takie jest, to dlaczego by takiego życia nie wieść? Bo to właśnie daje sens mojemu życiu. Tak jak ja rozumiem pełnienie woli Bożej względem mnie. Jeśli tylko jesteś człowiekiem wierzącym, to zapewne przyznasz mi rację, bo najciekawsze, najszczęśliwsze momenty mojego życia, chwile mojego życia, to było to przekonanie o tym, że Bóg mnie ciągle kocha. To były te sytuacje, kiedy wiedziałem, Boże, wiedziałem, że taki jesteś. Kiedy Pan Bóg zdecydował, że objawi mi siebie w swoim słowie, chociaż 100 razy czytałem ten fragment i nagle coś po raz setny czytając, coś wychodzi do mnie niejako z tego słowa i chwyta mnie za serce i za gardło czasami. To są najpiękniejsze chwile życia. To jest to, że Pan Bóg pozwala tobie i mnie spotykać ludzi. W języku angielskim to ma takie określenie jako no takie jakby boskie spotkania. Divine encounters. Czyli Pan Bóg jakby zaaranżował te spotkania. To, że spotykasz odpowiednich ludzi, to też jest Jego ręka w tym. To jest element Jego prowadzenia. To są te chwile, które, w których wiem, że gdy Go wołam, do Niego wołam i Go proszę, On jest w stanie odpowiedzieć. I jak odpowiada, to jest właśnie to najszczęśliwsze. Wiedziałem, że taki jesteś. Wiedziałem, że warto poczekać. Wiedziałem, że komu jak komu, ale Tobie mogę o wszystkim powiedzieć. Wiedziałem, że pełnienie Twojej woli jest tak fantastyczne. To są te chwile, gdy jestem narzędziem w Jego rękach. Takim, jakim jestem. A w moim sercu pojawia się szczery podziw dla Pana Boga i tylko stwierdzenie pod koniec dnia: Panie, sługą nieużytecznym jestem. Dla mnie osobiście to są też te chwile, kiedy ktoś podejdzie i powie: wiesz co, dzięki tej piosence się nawróciłem. A ja tej piosenki nie śpiewam już i wydaje mi się, że słaba jest. To są właśnie te chwile. Kiedy znowu na nowo rozumiem, dlaczego żyję na ziemi. Więc jaka jest wola Boża dla ciebie? Jaka jest wola Boża dla mnie? To bardzo ważne, byś wiedział, jak Pan Bóg cię prowadzi. To jest bardzo istotne. To ważne, by nie porównywać siebie z innymi i jak ich Pan Bóg prowadzi. Z Jego wolą dla innych. Bo to, co jest wolą Bożą dla kogoś, nie oznacza z automatu, tylko przez to, że to jest właściwe i dobre, że jest Bożą wolą dla ciebie. To jest twoja odpowiedzialność, by rozpoznać Jego głos. By poznawać, żyjąc z Bogiem, poznawać tą miarę daru Chrystusowego, którą Pan Bóg ci dał. Ale dla ciebie. Te twoje talenty, które Pan Bóg powierzył w twoje ręce. I nawet te zwykłe rzeczy, te naturalne, można powiedzieć, jeśli przekazujemy je Panu Bogu i używamy tego dla, mówimy, Jego chwały, ale tak naprawdę dla pełnienia Jego woli, to zwyczajne staje się niezwyczajne. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. List do Efezjan 4:7. Jeżeli każdemu z nas, to znaczy każdemu z nas. Jaka jest to miara? Znasz swoją miarę? Wierzysz w ogóle w to słowo? Czasami jest pewna prorocza zapowiedź tego, co Pan Bóg chce w życiu człowieka zrobić. Czasami posyłał aniołów, tak? W przypadku Jana Chrzciciela. W przypadku Tymoteusza, pamiętacie, Paweł pisał, żeby potwierdzał to, kiedy to, co zostało o nim powiedziane poprzez nałożenie rąk w czasie tej modlitwy. Ale to jest pewien, wiecie, to jest pewne zagrożenie, bo czasami zdarza się, że ktoś po prostu jeździ od konferencji do konferencji. Od konferencji proroczej do konferencji proroczej. I czeka, co mu powie, i potem już całe życie mam na realizację tego. Ale jest jeszcze czynnik czasu, którego nie lubimy. Jest pewna cierpliwość. Jest pewna pokusa, by zacząć troszkę, może nawet za dużo o sobie myśleć, nie będąc jeszcze gotowym do wypełnienia tej woli. Pamiętacie, dzieliłem się kiedyś taką myślą wyrażaną przez jednego z nauczycieli biblijnych I on powiedział, że ostateczny cel życia człowieka zna tylko Pan Bóg. Tylko On zna. Ostateczny cel twojego życia. Dlaczego jesteś tutaj? A całe nasze życie polega na tym, że poprzez życie z Bogiem, w harmonii z Nim, poprzez wędrówkę, przez swoje życie w bliskości, rozpoznawanie Jego głosu, jesteś w stanie odkrywać ten cel dla swojego życia. I ja trochę tak obserwuję, wiecie, swoje życie. A staram się być dość bacznym obserwatorem, bo chcę wypełnić wolę Bożą dla mojego życia. I muszę wam powiedzieć, że czasami jestem zaskakiwany w znaczeniu to, co myślałem 20 lat temu, 15, 10. Że czasami czeka się latami nic i nagle przychodzi moment, jakiś zwrot i zaczynam rozumieć, dlaczego. Ale jest ten czynnik czasu, tak? Bo nawet to, że jesteś w centrum Bożej woli, nie oznacza braku przeciwności, pewnych niewygód, dyskomfortu, zniechęcenia, kłopotów. Wiecie, w teorii wszystko się zgadza i moglibyśmy teraz pokiwać głowami i pomyśleć, no kazanie, no jak to, no wiedziałem, że tak jest, przecież tak mówi Boże Słowo, no. No podobno każdy na tej sali jest cenny dla Kościoła, każdy jest cenny dla Kościoła w Bielsku, dla budowania Bożego Królestwa, że każdy posiada unikalny zestaw tych darów, talentów, które Pan Bóg powierzył właśnie każdemu z nas. I można by na tym zakończyć. Ale ja nie spocznę. Oprócz tego, że jeszcze mam chwilkę. To mnie interesuje realizacja w praktyce, wiecie. Modląc się tutaj razem z bratem o ludzi, którzy wyszli do przodu, wiem, że jest w waszym sercu głód pełnienia woli Bożej. Słuchając tych modlitw, będąc świadkami tych modlitw, wiem, że chcecie wypełniać Bożą wolę. Że nie jest wam czasami łatwo. Że przechodzi zniechęcenie. I nawet jeśli nie wyszedłeś do przodu wtedy, tutaj ja myślę, jeśli przeżyłeś nowo zrodzenie i wiesz, znasz swojego Boga, to wiesz, że tak naprawdę tylko On jest w stanie cię zaspokoić. Dlatego dzisiaj tu jesteś na tym miejscu. W ludzkim ciele jest wiele członków. Kiedy one działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem, mamy stan, który nazywamy dobrym zdrowiem. Wszyscy chcemy zdrowego kościoła. Mam nadzieję, że wszyscy. Więc może warto przyjrzeć się jeszcze raz, na nowo, na świeżo, do czego Pan Bóg cię powołuje. Jaka jest Jego wola dla ciebie, dla twojego życia konkretnie. Bo przecież nie wszyscy z nas dzisiaj wiemy, do czego nas Bóg powołał. To nie ma tak, że wiecie, w jednym momencie wszyscy przeżywają to samo i nagle jest tak, że wszyscy wiemy. Warto czasami zapytać, podpytać trochę tych, którzy są blisko nas. Czy rzeczywiście to, co ja odbieram od Pana Boga, czy to ma sens? Bo czasami możemy się mylić. Warto zapytać osoby, których zdanie sobie cenisz. I uwaga, drugi ważny warunek, którzy tobie dobrze życzą. Tak? A przy okazji powiedzą ci prawdę. Trudno o takich. Ja wiem. Można powiedzieć żona, ale żona prawdę ci powie. A może umów się na spotkanie z pastorem albo z liderem grupy. Może porozmawiaj. Może jeszcze nie wiesz, czego Pan Bóg od ciebie oczekuje. Bo nie ma bezrobotnych w Bożym Królestwie. Nie ma bezrobocia. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że pełnienie woli Ojca nadaje odżywienie duszy człowiekowi w ogóle, generalnie. Jeśli to było pokarmem Bożego Syna, by pełnić Jego wolę, to myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Oczywiście mówię to jakoś taką figurą dziwną. Na 100% jest tak, że to samo jest w Twoim i moim przypadku. Jeżeli nie jest w stanie Ciebie nic innego zaspokoić, a wiemy, że pewne rzeczy po prostu bez sensu w ogóle się pchać, no to warto przyjrzeć się jeszcze raz. Umów się na spotkanie i szczerze porozmawiaj. Nie obawiaj się, bo takie spotkania są chronione tajemnicą rozmowy duszpasterskiej. Bo czasem może mieć błędne zupełnie rozpoznanie. Może chcielibyśmy być jak tamten, czy jak tamta, albo robić to tak, czy owak, ale jesteśmy błogosławieni, kiedy Pan Bóg kładzie swoją pieczęć na tym, czym dzisiaj zajmujesz się. Niejako autoryzuje Twoją służbę, Twoją pracę, Twoje zaangażowanie. To jest stan błogosławiony. Na pewno wielu z Was, którzy pracujecie tutaj na wielu polach, potwierdzicie mi to. Natomiast chciałbym Was poprosić jedną rzecz, żebyście, jeśli nie znasz swojego powołania jeszcze, to może w te wakacje dowiesz się. Tego Tobie życzę, albo nawet wcześniej niż do końca sierpnia to oczekiwanie. Nie szukaj na siłę. Bo sam fakt, że coś jest właściwe i godne pochwały, nie oznacza, że ja muszę tym się zajmować. Przeprowadziłem kilka rozmów z ludźmi, którym ktoś powiedział, że muszą coś robić, a widzę, że się męczy chłop, że dręczy go coś, że nie jest w stanie tego unieść. A ja mówię, zostaw to. To nie jest dla ciebie. On nie, bo tutaj siostra prorokowała, że mam się tym zajmować. Zadbaj o siebie. 10 lat temu mniej więcej, kiedy byłem po raz pierwszy w takim zborze w Belfaście w Irlandii Północnej, odbyłem taką ciekawą rozmowę z pastorem od spraw misyjnych. Powiedział coś takiego, że z racji tego, że nasz kościół jest dość liczny, tam w tej chwili jest ponad 1000 chyba osób, realizujemy sporo służb. No, można się domyśleć, tak, że tych służb jest sporo, a szczególnie wyjazdów misyjnych i tak dalej. No, wysyłamy te zespoły ludzi na misje. Ale nie znaczy to, że musimy zajmować się, realizować każdy pomysł. Pytamy Boga, czym mamy się zająć. I czasami te dobre pomysły musimy odłożyć na bok. Czy to nie jest mądrość? Przecież ten, który mógł zamienić kamienie w chleb, nie zrobił tego, choć mógł. Może nie trzeba wszystkiego robić. U nas, jak byliśmy członkami za nią w zborze w Toruniu, bo nas koło setki, większość ludzi w zborze to byli ludzie w naszym wieku, więc 30 tam parolatkowie wtedy. No i pastor przyjął taką zasadę, słuchaj, 2 służby, więcej nie, bo się wypalisz. A ludzie chcieli, tak? Bo to wiecie, małe dzieciaki, bo chciałoby się, żeby... A pamiętacie taką ankietę sprzed paru miesięcy? Chyba tylko kilka wróciło. Nie wierzę w to, że spośród tej 500 czy 400 czy 300 osób tylko parę osób chce się zaangażować. Po prostu nie wierzę w to. 7. Liczba dobra, ale zawsze lepiej 7 niż 6. No. Pamiętasz, takie było pytanie, jaką widzisz potrzebę w zborze? A my Polacy potrafimy te potrzeby znaleźć i nazwać i mamy wiele opinii. Ale obok niego znalazło się drugie pytanie, które uważam było kluczowe, bo to trzeba jakby tak zwane dwuzapytanie. Czy w związku z tym chcesz się tym zająć? Tak? Czyli nie interesuje nas to, czy jaką widzisz potrzebę, ale czy chcesz się tym zająć. Czy jesteśmy w stanie zaangażować się na serio? Czy jesteśmy w stanie w świetle tych fragmentów Bożego Słowa na serio podejść do Bożego Królestwa, do swojego zaangażowania w pracę w tym zborze? Lub na zewnątrz. Znacie na pewno ludzi bardzo obdarowanych, tak? Są tacy ludzie, którzy z czego nie dotkną, zamienia się w złoto. Takie omnibusy. Mógłby zostać tym, mógłby zostać tamtym, a umie śpiewać, a no tańczyć nie, ale coś tam jeszcze. Wydawałoby się, że tymi talentami można było parę osób obdzielić, tak? Z kolei ktoś może mieć jeden talent, jeden. W dodatku jeszcze do dzisiaj nieodkryty. Może tak być? No może tak być, tak? I pamiętacie to ostrzeżenie w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz to twoje. To jest zagrożenie też dla nas, dla Polaków. Ja sam jakby walczę z tym od lat. Widzę pewne sukcesy już, by patrząc na innych, którzy są dalej ode mnie, bardziej obdarowani ode mnie, się tym nie zniechęcać, ani nie porównywać, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Możesz żyć tylko dla siebie. Dziwne słowa usłyszeć w niedzielę z zakazalnicy. Oczywiście, że możesz. Pan Bóg nikomu ręki na siłę nie z tyłu gdzieś tam nie wygnie, żeby coś zrobił. Pan Bóg ma swoje sposoby. Jeśli nie ja, to ktoś inny. To jest Jego Królestwo. Jezus jest głową Kościoła zawsze. Ale jeśli chcesz mieć spełnione życie, jeżeli chcesz naprawdę nie odczuwać tego głodu, no to mamy receptę w tej przypowieści, by te talenty pomnażać. To znaczy używać ich, by pomagać innym. A Pan jest w stanie co zrobić? Dołożyć jeszcze. To jest ciekawe, prawda? Zapomnij o tym, że ktoś ma więcej albo że ktoś ma mniej. Gramy przecież do jednej bramki. A Boża ekonomia jest zupełnie inna niż ta nasza ludzka, ziemska. Pamiętacie, napisano trochę w innym kontekście, ale kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Jesteśmy sobie potrzebni. Tak jak członki ciała w zdrowym ciele. Nieważne, że ktoś jest wątrobą albo, nie wiem, dziwnie zabrzmiało to, no, przepraszam. Mózgiem, o. Buduj Kościół. Buduj Królestwo Boże w Bielsku. Wykonaj krok wiary. To, co masz dzisiaj, ofiaruj Panu Bogu. A potem następny krok, następny. I ufaj, że się nie zawstydzisz, że nie będziesz zawstydzony, że Pan Bóg cię nie wystawi, nie zostawi cię. Aha, no to spróbowałeś, no to już jesteś na swoim. Nie wiem, co o tym myślicie. Nie wiem, czy to sprawiło, że jakoś bardziej chcecie zaangażować się albo poznać Bożą wolę dla swojego życia. Na koniec jeszcze dwie takie uwagi. Po pierwsze, nawet w służbie zgodnej z Bożą wolą potrzeba wyważenia. Służysz innym, martwisz się o tych swoich ludzi, tak zwanych, którzy wiesz, że masz na nich wpływ, bo mamy na siebie wpływ, tak czy nie? I czasami martwisz się i modlisz się, a ten nie radzi sobie z tym, a ten z tamtym. Jest różnica między martwieniem się i troską, a zamartwianiem się. Dużo nie zdziałasz, jak będziesz sam pod ciężarem, czy sama pod ciężarem tych trosk. Jak ty będziesz słaba, no to mało się zdziała. Więcej zdziałasz, gdy zadbasz o swoją duszę. Więc tutaj trzeba pewnego wyważenia. Troska tak, martwienie się w pewnym sensie tak, ale nie zamartwianie się. Po drugie, mogę prosić o wyświetlenie tego obrazka. Jest Łukasz, jest. Bo służba, tak jak i praca, myślę, że to jest obraz, który wielu rzeczy dotyczy, w pewnym sensie nas drenuje, tak? A my znamy inny obraz naczyń, tak? Do celów pospolitych lub zaszczytnych. Jesteśmy tylko naczyniami, potrzebujemy tego napełnienia na nowo i na nowo i na nowo. Jak dajesz siebie innym, swój czas, swoją troskę, swoje myśli, swoją modlitwę, to ciągle potrzebujemy znowu napełnienia od Pana Boga. Na szczęście jest tak, że w Bożym Królestwie się nie kończy. Nie ma zasobów ograniczonych. Pan Bóg daje swoją łaskę bez miary. Codziennie rano, kiedy otwieramy oczy, Pan Bóg ma łaskę dla ciebie i dla mnie. Czasami jest tak, że wiesz, że już jesteś na końcu, tak? Że jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie, że jeszcze wyjazd, jeszcze konferencja dla młodzieży, jeszcze to, jeszcze tamto. I widzisz, że już na tym czerwonym polu, tam ci ten gwizdek parę puszcza, że wiesz, że kawałek jeszcze pojedziesz. Ale czasami trzeba wiedzieć po prostu, jak się działa. I trzeba gdzieś odciąć, udać się gdzieś na bok i nabrać nowych sił. Dobrze, dziękuję. Benku, mogę prosić ciebie? Chciałem zaproponować pewną rzecz. Ja myślę, że w związku z tym, że jesteśmy na tej sali, poświęciliśmy ten czas, by przyjrzeć się Bożemu Słowu i mamy komfortowe warunki. Może właśnie teraz jest czas na taką rewizję, na pytanie, które skierujesz za chwilę, a masz taką możliwość do Boga, który przecież odpowiada. Panie, jaka jest Twoja wola względem mnie? Czy to, co myślę o sobie, to jest dobrze czy źle? Czy dobrze rozumuję? Jaki mam kolejny krok do zrobienia? Kogo mogę zapytać? Kogo mogę podpytać? Kto mi dobrze życzy i jest w stanie mi usłużyć tutaj? Wierzysz w to, że Bóg odpowiada na modlitwę? Proszę, oczekujcie, że Pan Bóg odpowie na modlitwę. Pomyśl o Jego woli dla Twojego życia. Bo może masz jeszcze jeden talent. Albo dwa, albo trzy. Potrzebujemy siebie nawzajem, by ten organizm, ten kościół był zdrowy. Pochylmy głowy. Boże, Panie, wiesz, że Twoi jesteśmy, Panie. Tu się nic nie zmienia. My zawsze Ciebie potrzebujemy. Twojej łaski. Polegamy na Tobie, Boże. I dzisiaj kierujemy swoje zapytania do Ciebie. Z prośbą, Panie, byś objawiał swoją wolę względem nas. Jako zboru, ale też indywidualnie. W imieniu moich sióstr i braci proszę Ciebie. Byśmy odważni, nie bali się, Panie, bo Ty nie wystawiasz na pośmiewisko, Boże. I wiem, że jesteś w stanie, Panie, przemówić do każdego z nas. Prosimy Cię, Panie, o to, żeby Twoja odpowiedź przyszła. Jeśli możliwe, to szybko. Jeżeli potrzebny jest czynnik czasu, daj nam cierpliwość. Ale nie chcemy tej sprawy zostawiać, Boże, bo wiemy, że nic nas tak nie napełni, jak pełnienie Twojej woli. nic nie sprawia takiej satysfakcji jak pochylenie głowy przed Tobą, Boże, i oddania Tobie czci. Bo sługami nieużytecznymi jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to, czego doświadczamy z Twojej ręki. Chcemy dalej to życie przekazywać. Kierować na Ciebie. Do Ciebie kierować ludzi. Siebie nawzajem, być, Panie, dla siebie zachętą. Być dla siebie tymi, którzy dobrze życzą. Ale też dla mieszkańców tego miasta i okolic. Panie, masz wielu ludów w tym mieście. Prosimy Cię łaskawie, byś nas użył, naszych talentów, które nam powierzyłeś, właściwie Twoich talentów. Chcemy pożytkować je dla Twojej chwały. Niech Twoja odpowiedź przyjdzie. W imieniu Jezusa prosimy Cię, Ojcze. Amen.